Zacznę nasze dzisiejsze słowo tak, że często zastanawiamy się, dlaczego Bóg nie daje nam takich jasnych wskazówek w naszym życiu. Dlaczego może byśmy chcieli czasami, żeby Bóg nam tak konkretnie powiedział, przeprowadź się tu i tu, małżonek twój to będzie taki i taki i samochód teraz zmień, bo ci się zepsuje. Tutaj idź gdzieś i komuś powiedz Ewangelię teraz, bo on ma serce przygotowane. Chcielibyśmy takie konkretne wskazówki, prawda? Żeby Bóg nam dawał. Natomiast często Bóg zostawia nas z jakimiś różnymi pytaniami, takimi niedopowiedzeniami i musimy pewne decyzje starać się modlić się o to i w jakiś sposób Bóg nam to cichym głosem mówi, ale czasami zostajemy właśnie z taką niepewnością do końca w różnych sytuacjach. Jakieś mam wątpliwości, może czasami pytania. Myślę, że Bóg robi to celowo. Gdyby Bóg każdemu z nas powiedział jasno, czego od niego oczekuje, tak jak na przykład powiedział Jonaszowi, żeby pojechał do Niniwy i głosił słowo Niniwijczykom, proroctwo od Boga, to myślę, że mam nadzieję, że nie zachowalibyśmy się jak Eliasz, ale zaufalibyśmy tutaj Bogu i jak Jonasz, przepraszam, tak jak Jonasz, i zaufalibyśmy Bogu i posłuchali go. Tak mi się wydaje, ja przynajmniej tak mi się wydaje, żebym posłuchał. Nie wiem, może tak mi się wydaje, jak Piotrowi się wydawało, że się nigdy nie zaprze, ale takie chrześcijanin ma takie pragnienie w sercu, żeby Bóg do niego mówił i żeby pełnić jego wolę. Żeby tą wolę poznać jasno i po prostu się w niej realizować. Daje nam to też taką pewność i taki pokój w sercu, że czujemy, że jesteśmy w tym miejscu, w którym Bóg nas w danej chwili postawił. I to jest wielka radość też z tego, że Bóg z nami współdziała w taki namacalny, żywy sposób. Natomiast czasami brakuje nam takich jasnych wskazówek i ludzie zastanawiają się, dlaczego nie mam takich jasnych wskazówek. I są dwie w zasadzie możliwości. Pierwsza jest taka, że Bóg po prostu nie mówi, co jest takie, wiecie, trochę... bo wierzymy, że Bóg mówi do nas, tylko mówi w taki sposób nie zawsze tak namacalny, jasny, jakbyśmy chcieli. Albo może być tak, że mówi, ale my z jakiegoś powodu tego nie odbieramy. Na przykład nie słyszymy tego głosu. A jeżeli rzeczywiście by nie mówił, to też mogą być takie sytuacje, że nie mówi. To mogą być też różne przyczyny tego, że akurat Bóg nie mówi, bo może być tak na przykład, że ktoś jest w takim stanie, że nie może Bóg do niego mówić, bo na przykład trwa człowiek w grzechu. Może Bóg też nie mówić, dlatego że chce, żebyśmy na przykład w jakiś sposób, no nie, że czuli się zagubieni, bo to na pewno nie jest Bożą wolą, ale żebyśmy w jakiś sposób naszą wiarę wzmocnili w Niego, bo jak za często do nas mówi, to w zasadzie to już przechodzi w widzenie niemalże z wiary. Może żebyśmy się właśnie jakiejś takiej samodzielności nauczyli, jak ktoś pyta o takie rzeczy, które w piśmie są napisane, no to nie ma potrzeby, żeby Bóg odpowiadał. Przecież człowiek sam pewne rzeczy może z pisma się dowiedzieć. I przede wszystkim Bóg też daje nam wolną wolę, bo gdyby Bóg nam wszystko powiedział, zrób to, zrób tamto i tutaj to, tu w tej chwili zrób to, a za chwilę tamto i byśmy tak, wiecie, tylko wykonywali takie polecenia non-stop, to mogłoby to być takie trochę jak, no może nie jak roboty, ale no wiecie, takie... Zresztą każdy, kto ma dzieci, to nigdy nie jest z dziećmi tak, nawet nie wiem, czy byśmy chcieli, żeby nasze dzieci w taki mechaniczny sposób zawsze wszystko robiły, tylko to, co powiemy, a nigdy nie było, że powiemy pobaw się coś tam, a dziecko powie, a jak mam się pobawić, a tak i tak, a teraz to zrób, a teraz tamto. No, no jako rodzice też byśmy tak na pewno nie chcieli postępować z dziećmi. W każdym razie czasami sobie myślimy, dlaczego Bóg do nas w jakiś sposób taki nie mówi, jasny i zrozumiały i zastanawiamy się, ale prorok Izajasz mówi, że myśli moje to nie myśli wasze i drogi moje to nie drogi wasze. Nie zawsze rozumiemy postępowanie Boga. Czasami Bóg działa w inny sposób, niż my byśmy postąpili i pewnie bardzo dobrze, bo gdybyśmy my zawsze się nie mylili i postępowali dobrze, to byśmy byli doskonali, tacy, no nie wiem, mądrość mieli nieskończoną, bo nigdy byśmy się nie mylili, zawsze byśmy wszystko dobrze robili, nie? A przeważnie się człowiek myli, przeważnie nie podejmuje człowiek dobrych decyzji. Jeżeli podejmuje jakieś lepsze decyzje, to jest to kwestia tego, że się pewnych rzeczy nauczył albo też takiego błogosławieństwa właśnie Bożego. Czasami ludzie się właśnie pytają, dlaczego Ojciec Bóg, który nazywa się Ojcem, nie mówi do swoich dzieci. Tacy poszukujący chrześcijanie czasami takie pytania sobie zadają. Dlaczego nie mówi w taki jasny sposób? Dlaczego nie pokaże tu teraz zrób to, tu teraz zrób tamto? I no, chcę powiedzieć, że my też jako rodzice nie... Jak dzieci poślemy do szkoły, to nie jesteśmy cały czas z tymi dziećmi w kontakcie takim, że wszystko im mówimy, a teraz pani, teraz się zgłoś, a teraz... coś innego zrób, tylko te dzieci, z nimi rozmawiamy, jak one potrzebują pomocy ze szkoły, to im pomagamy, ale jest czas, kiedy są w tej szkole i kiedy w tym czasie akurat no, muszą być chwile samodzielne, prawda? Bo nawet naszym celem jest to, żeby one się nauczyły samodzielnie myśleć, a nie żebyśmy my myśleli za nie. I tak jak już mówiłem też o tych zabawach, że dzieciom też pozwalamy się bawić w to, co chcą, w to, co lubią często, bo my byśmy może jako dzieci na przykład lubiliśmy inne zabawy, a nasze dzieci lubią inne. I teraz nie chodzi o to, żeby tym dzieciom powiedzieć, nie, baw się tak, jak ja się bawiłem, bo mi to frajdę sprawiało, a nie tamto, więc proszę się baw w to. Nie, no też dajemy dzieciom wolną rękę pewną i Bóg też nam daje pewną swobodę w jakimś obszarze i w ważnych rzeczach mówi nam różne rzeczy, jak się modlimy o różne rzeczy, to nas przekonuje o różnych rzeczach, a w takich innych rzeczach to często też oczekuje samodzielności. To też widać po tym, że chrześcijanie często krótko po nawróceniu to mają dużo takich świadectw, jak Bóg do nich często przemawia, a później ja przynajmniej tak mam, że mam mniej takich świadectw i dzieje się to rzadziej. Natomiast no, chciałbym, żeby się działo częściej i staram się o to, żeby się to działo częściej, ale Bóg, wiecie, Bóg jest suwerenny i podlewa po prostu. Jak już roślinka jest ukorzeniona trochę, to nie potrzebuje tak często być podlewana, bo tą wodę może sobie z głębszej głębokości wziąć i nazbierać na zapas też. I tak samo myślę, że działa Bóg. Kiedy Pan Jezus był na ziemi, właśnie to, co do dzieci zacząłem mówić, zapowiadał swoje odejście uczniom wielokrotnie. Tam nawet jak ktoś ma Biblię warszawską, to jest tam pierwsze zapowiedzenie, drugie zapowiedzenie, trzecie zapowiedzenie śmierci Jezusa. I no, chciałbym kilka fragmentów takich nam przypomnieć. Może z Ewangelii Jana, z drugiego rozdziału. Drugi rozdział, 19-22 werset. Jezus odpowiadając, rzekł im, zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi, 46 lat budowano tę świątynię, a ty w 3 dni chcesz ją odbudować? Ale on mówił o świątyni ciała swego. Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. No to nie jest takie wprost powiedzenie, ale Pan Jezus często tak mówił, że nie do końca wszyscy rozumieli. Inne miejsce, to jest w Ewangelii Jana 7 rozdział, 33 werset. Wtedy rzekł Jezus, jeszcze krótki czas będę z wami, potem odejdę do tego, który mnie posłał. No to już konkretnie jest powiedziane, ale czy to zrozumieli ludzie? No nie zrozumieli, słuchający, dlatego że 35 werset nam mówi, wtedy Żydzi mówili między sobą. Dokądże ten chce się udać, że my go nie znajdziemy? Czy chce się udać do Żydów rozproszonych między Grekami i czy uczyć Greków? Także też tego słuchający go nie zrozumieli. Inny taki fragment jest w 8 rozdziale, 21 i 22 werset. I znowu rzekł do nich, ja odchodzę, a wy mnie szukać będziecie i w grzechach swoich pomrzecie. Dokąd ja odchodzę, wy pójść nie możecie. No i znowu słuchający nie zrozumieli i pomyśleli, powiedzieli Żydzi. Czyżby chciał sobie życie odebrać, że mówi, dokąd ja odchodzę, wy pójść nie możecie? Nie mógł Pan Jezus mówić jasno, no mógł powiedzieć jaśniej i nawet mówi jasno do uczniów swoich. Chociaż uczniowie też nie zawsze rozumieli wszystkie momenty, ale były też takie, co rozumieli. Przeczytajmy może najpierw z Ewangelii Jana z 16 rozdziału, 16 werset. Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie, i znowu krótki czas, a ujrzycie mnie, bo idę do Ojca. I uczniowie tam się zastanawiali, o co chodzi, i Pan Jezus poznał, że go chcieli zapytać i powiedział, no, oni właśnie się pytali, cóż to znaczy, co mówi, jeszcze tylko krótki czas, nie wiemy, co mówi. I Jezus poznał, że go chcieli zapytać, w 19 wersecie i... 20 mówi, zaprawdę powiadam wam, wy płakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił. Wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni. I potem mówi o tej kobiecie, która rodzi. I może 28 werset jeszcze czytamy, i 29. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. To już jest konkretnie. I nawet uczniowie powiedzieli, oto teraz wyraźnie mówisz. I żadnej przypowieści nie powiadasz. I wiemy, że w innych Ewangeliach też mamy zapisane takie fragmenty. Na przykład w Ewangelii Łukasza, kiedy się pytał Pan Jezus, za kogo nie uważacie po tym, jak rozmnożył chleby. I Piotr powiedział, że jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I wtedy Pan Jezus powiedział im, że musi wiele wycierpieć. To jest w Ewangelii Łukasza. Ojej, teraz który rozdział mam zapisany. To opuszczę to, bo nie mam rozdziału. W każdym razie to było to, co Piotr wyznał, że jest Chrystusem i mówił Pan Jezus, że musi wiele wycierpieć i być ukrzyżowany i trzeciego dnia zmartwychwstać. Podobny fragment też jest w Ewangelii Mateusza, 17 rozdział, wersety 22 i 23. Ewangelia Mateusza, 17 rozdział i 22-23. A gdy przebywali w Galilei, rzekł im Jezus, Syn Człowieczy będzie wydany w ludzi i zabiją go, ale on trzeciego dnia będzie wskrzeszony z martwych i zasmucili się bardzo. Także to nie było tak, że Pan Jezus nagle im powiedział, że odejdzie i oni się zdziwili, bo on przygotowywał już pewien czas na to. Tylko, że gdzieś uczniowie tak tego słuchali, jak czasami nie zrozumieli czegoś, coś im się wydawało takie dziwne, że to po prostu w jednym uchem wpuścili, wypuścili, tak mi się wydaje przynajmniej, bo oni tego wszystkiego nie pamiętali. Chodzili z Panem Jezusem 3,5 roku i musiał im to ktoś później przypomnieć. Jeszcze Ewangelia Jana. Teraz sprawdzę rozdział, bo też sobie znowu nie napisałem, gdzie to jest. O, Ewangelia Jana 16 od 5 wersetu. Ewangelia Jana 16 od 5 wersetu. A teraz odchodzę do tego, który mnie posłał. Nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale, że wam powiedziałem, smutek napełnił serce wasze. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie, o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie, o sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Mam wam jeszcze wiele do opowiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie on, Duch Prawdy wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie od siebie będzie mówić, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. wszystko, co ma ojciec moje, jest dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Także Pan Jezus mówi, że odejdzie, ale lepiej dla uczniów, żeby odszedł, bo pośle innego pocieszyciela, który przypomni wszystko i weźmie z jego, bo wszystko, co ma ojciec, to jest jego i go uwielbi. I pośle ducha. No dlaczego pośle ducha, czy ten duch jakby nie był obecny z nimi? Nawet to w innym miejscu jeszcze będziemy czytać, jak Pan Jezus to mówi, ale wróćmy jeszcze do 7 rozdziału Ewangelii Jana. Tam Pan Jezus, jak przemawiał do ludu, to powiedział 7 rozdział, 38-39 werset. Jana, Ewangelia Jana, 7 rozdział. 38-39. No, może przeczytamy od 37. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. No i tu mamy, możemy mieć zagadkę taką, zagwostkę, jak, co się działo w takim razie w Starym Testamencie, skoro Duch Święty nie był dany. Pan Jezus nawet uczniom powiedział, że Duch Święty jest pośród was i w was będzie. To będziemy jeszcze ten cytat później czytać z Ewangelii Jana. Dawid na przykład się modli, nie odbieraj mi Ducha swego Świętego. I jest parę takich miejsc i generalnie ten Duch się w Starym Testamencie przejawia. Sprawa nie jest taka prosta zupełnie. Chociaż w Starym Testamencie wiemy, że Duch Święty po prostu się... Na pewno wiemy, że się przejawia właśnie przez te fragmenty, co wspomniałem. Izajasza na przykład też, Izajasz, jak mówił 53 rozdział na przykład proroctwa Izajasza, no to widzimy, że jak Izajasz to mówi, no to nie mówił tego od siebie. Wszystkie słowa zapisane tutaj są przez Ducha Świętego zainspirowane u ludzi, którzy pisali słowo, tak Bóg to sprawił. Jednak w Starym Testamencie Duch Święty działał trochę inaczej niż po zesłaniu go w Dziejach Apostolskich, w Dzień Pięćdziesiątnicy. W Starym Testamencie właśnie był Duch Święty dany jednostkom pewnym. Przeważnie to byli jacyś przywódcy ludu i ci przywódcy to byli albo królowie, albo prorocy, albo sędziowie też. Czasami się zdarzało, też mam zapiski, że sędziowie też otrzymali Ducha Świętego. I no, o Saulu na przykład jest napisane, o królu Saulu, że otwórzmy Księgę Samuela, pierwszą Księgę Samuela, 16 rozdział. Pierwsza Samuela, 16 rozdział. 13 werset. Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci. I od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na... Aha, o Dawidzie tutaj jest. Dobra. Spoczął na Dawidzie i pozostał na nim. Samuel zaś powstał i poszedł do Ramy. Nie wiem dlaczego. O Saulu miałem zapisane, ale... O Dawidzie też chciałem powiedzieć, więc widocznie sobie źle zapisałem. No i to, co mówiłem, jak już mówimy o Dawidzie, to powiem, że Dawid modlił się po tym, jak przyszedł do niego prorok Natan, po tym, jak on Uriasza wysłał na front, żeby... No, znamy tą historię. To modlił się w psalmie 51. Boże, możemy otworzyć. To jest psalm 51. 51 psalm. Przewodnikowi chóru, psalm Dawidowy, gdy wdał się z Batszewą i przyszedł do niego prorok Natan. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej zgładź występki moje. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. I ogólnie ten psalm chodzi mi tak naprawdę o 12 i 13 werset. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie zabieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Także no Dawid akurat i Duch Święty to no w Starym Testamencie widzimy, że nie było tak, że nie było zupełnie Ducha Świętego. Tylko inaczej, ja za chwilę powiem, jak to inaczej wygląda, zresztą pewnie się domyślacie. Okej. Jeszcze o tym Saulu właśnie chciałem powiedzieć, bo miałem zapisane o Saulu, tylko ten to będzie parę rozdziałów wcześniej, 10 rozdział, tak. 10:6 chyba, no może trochę. Pierwsza księga Samuela, 10 rozdział. Tak, tu jest zapowiedź. I stąpi na ciebie duch Pana i wespół z nimi ogarnie cię zachwycenie i przemienisz się w innego człowieka. I 9 werset mówi dalej potem. A gdy Saul odwrócił się od Samuela, aby od niego odejść, przemienił Bóg jego serce w inne i w tym dniu wystąpiły wszystkie te znaki. Poszli wtedy stamtąd do Gibei i spotkała ich gromada proroków, a Duch Boży ogarnął go i wpadł w ich gronie w zachwycenie. Także no Saul też tego ducha otrzymał, jak został królem, jak został namaszczony na króla. I mamy też wspomniane, że prorocy też z tym zachwyceniu byli, także na prorokach też ten duch spoczywał. Co do sędziów, to na przykład Samson jest przykładem sędziego, którego ogarnął duch pański i no, wykonał sąd Pana na Filistyńczykach wtedy chyba. Taki dosyć brutalny fragment, ale jest tam wspomniane, że go ogarnął Duch Pański i taką otrzymał wtedy nadnaturalną siłę. W każdym razie od Saula, a już wiem, czemu 16 rozdział miałem zapisany, bo w 16 rozdziale od Saula odstąpił ten duch. O, 16-14. I wtedy, kiedy Dawid został namaszczony, to od Saula ten duch odstąpił. A gdy od Saula odstąpił duch pański, zaczął go trapić zły duch też od Pana. Czyli w Starym Testamencie ten duch mógł odstąpić od kogoś i to właśnie jest w przypadku Saula. Saul dostał tego ducha, kiedy był namaszczony na króla, kiedy miał wytępić tam Amalekitów, a tego króla oszczędził i to bydło najlepsze, to ten przyszedł do niego prorok i Bóg Saulem zgardził, tak jak Saul zgardził Bogiem, nie słuchając jego nakazu. I wtedy duch odstąpił od Saula, a na namaszczonego Dawida stąpił i był z Dawidem. Także w czasach Starego Testamentu ta obecność Ducha Świętego, czy to namaszczenie Duchem Świętym, dotyczyło jednostek, tak jak powiedzieliśmy, właśnie takich jakichś przywódców ludu, proroków czy królów i było warunkowe i jeżeli ktoś się na przykład zbuntował albo sprzeniewierzył Bogu, to mógł ten duch zostać mu odebrany. I może tak na kontrast przeczytajmy z listu do Rzymian, 8 rozdział. Wersety 8 i 9. Jest to Rzymian. Rzymian 8, wersety 8 do 9. A ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. To ten fragment przeczytałem dlatego, że chciałem powiedzieć, że się nie można podobać Bogu, jeżeli ktoś jest w ciele, a nie w duchu. Natomiast wiele osób w Starym Testamencie, List do Hebrajczyków 11 rozdział na przykład, otrzymuje chlubne świadectwo. Pamiętacie, prawda? Że otrzymują chlubne świadectwo. Wiele królów otrzymuje, że robili tak, że to się, że się podobało to Bogu. Także musieli coś mieć do czynienia z Duchem Świętym, bo inaczej Bogu by się podobać nie mogli. Może przeczytajmy taki właśnie o Dawidzie, na przykład z pierwszej królewskiej, 15:5. Pierwsza królewska. 15:5. Dawid bowiem czynił to, co prawe w oczach Pana. I przez całe swoje życie nie odstąpił od niczego, co on mu nakazał, wyjąwszy sprawę z Uriaszem Hetejczykiem. I w ogóle do Samuela już Bóg też mówi, że znalazłem człowieka według serca mojego, jak wtedy, co Samuel rozpaczał nad tym, że Bóg Saula odrzucił, to powiedział, jak długo będziesz tam rozpaczał, znalazłem męża według serca mojego. Także no mają ludzie to chlubne świadectwo, że Bogu podobało się ich postępowanie jakieś i teraz wróćmy znowu do apostołów. Czy apostołowie byli prowadzeni przez Ducha Świętego? No, zależy kiedy, nie? Bo jak widzimy czasy przed pięćdziesiątnicą, no to czasami takie mieli przypały z jakimiś tam rzeczami. Pan Jezus coś mówi, a oni tak to rozumieli opacznie. Na przykład jak Pan Jezus szedł do Łazarza, to mówili, o, pójdźmy my z Nim, żebyśmy z Nim pomarli. Albo tam ogień chcieli zrzucić na jakąś miasto tam, co ich nie przyjęło. Pan Jezus im powiedział, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Także no, chodzili z Panem Jezusem, uczyli się od Niego, przebywali z Nim, ale cały czas to nie pomagało, nie? Trzy lata to jest długo, prawda? Jakby z kimś 3 lata spędzić, no to się dużo można od Niego nauczyć. A to wygląda na to, że oni się nie nauczyli dużo, no czegoś się na pewno nauczyli, ale czegoś cały czas im brakowało, prawda? I mówiłem, że nie prowadził ich wtedy Duch Święty, prowadził ich Jezus. Oni chodzili z Jezusem, Jezus ich prowadził, wszystko Jego pytali, On im mówił. On ich wyposażał i posyłał na przykład, żeby wyganiali wtedy, co mówi, że idźcie tam po dwóch do miasta, wejdziecie, mówcie o tym, że się Królestwo Boże przybliżyło i że tam uwalniajcie wszelką niemoc i demony wypędzali i były im podległe. Także tą rolę, którą dzisiaj pełni Duch Święty, to pełnił wtedy Pan Jezus z nim. Także Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi, to przynosił Królestwo Boże na ziemię właśnie. I ludzie z różnych miejscowości się wybierali po to, żeby Go spotkać, żeby zakosztować tego Królestwa Bożego. Gdyby dzisiaj tak było, to pomyślmy, jakbyśmy zaprosili Pana Jezusa do naszego zboru i On by fizycznie tu miał przyjechać. Ile jest zborów chrześcijańskich na świecie? No, tysiące, dziesiątki tysięcy, nie wiem dokładnie, ale dużo. Więc jakbyśmy tam w kalendarzu, nawet jakby codziennie gdzieś usługiwał Pan Jezus i 10 tysięcy dni byśmy musieli czekać, no to jest ile? 30 lat? No, to może mniej trochę, ale długo, prawda? Ile razy w życiu by nas Pan Jezus tutaj odwiedził w naszym zborze? No, może 2 to by było dobrze, nie? Więc jakbyśmy chcieli pożyć z Nim tak jak uczniowie z 3,5 lata, to by życia nie starczyło, prawda? I te słowa, które Pan Jezus właśnie wypowiedział w Ewangelii Jana 16:7, że lepiej dla was, abym ja odszedł, bo poślę Ducha mojego, a tak Go nie poślę, to kiedyś były dla mnie takie zaskakujące, bo sobie wyobrażałem, no przecież jakby Pan Jezus był obok, wszystko mogę Go zapytać, wszystko mi powie, no super, no po prostu bajka, nie. Natomiast to jest pierwszy powód właśnie, dlaczego Pan Jezus powiedział, że lepiej dla was będzie. No bo będzie was dużo, no i no, nie obsłużę was wszystkich po prostu. Nie, jakbym był w ciele i to nie byłbym w stanie każdemu z was poświęcić tyle czasu, żebyście mogli posłuchać pobyć ze mną. Natomiast kiedy uczniowie to usłyszeli, no to chyba nie byli za zadowoleni, dlatego że oni wielu rzeczy wtedy jeszcze nie rozumieli. I to tak jak dzieciom mówiłem, prawda, że jak kogoś lubimy bardzo i zanim byśmy usłyszeli, no ale zamiast mnie przyjdzie ktoś inny lepszy, no to też by nam było smutno, prawda? Gdyby ktoś nas miał opuścić po długim czasie jakimś, na pewno byśmy się nie cieszyli. I tak jak czytaliśmy w Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus mówił o tym, że kto chce, niech przyjdzie do mnie i w 7 rozdziale, że się napić ze źródła, i to mówił o duchu, który nie był jeszcze dany, to Bóg chciał jakby zburzyć tą zasłonę. Pamiętacie przybytek, nie? Że była zasłona w przybytku, w miejscu najświętszym była Arka Przymierza i w Arce Przymierza się objawiała szekina, to światło takie, która symbolizowała obecność Bożą. Zresztą w przybytku też nieraz było tak, że się przybytek napełnił obłokiem i nie można tam było wejść. I Pan Jezus, kiedy złożył swoje życie, to ta zasłona przybytku się rozdarła na dwie części. Tam jest powiedziane, że było trzęsienie ziemi. Jak jakieś filmy oglądaliście o ukrzyżowaniu, to trzęsienie ziemi nieraz jest fajnie pokazane, że się ta zasłona właśnie rozdziera tam, czy się rozpada w tej świątyni coś i to ma też symbolikę swoją głęboką, właśnie taką, że ta zasłona, która była, która oddzielała ludzi od obecności Bożej, że ta zasłona powodowała, że ludzie nie widzieli chwały Bożej, nie widzieli obecności Bożej, no bo zasłona zasłaniała im to po prostu. Została rozdarta przez to, że Jezus Chrystus oddał swoje życie, to no my jako grzesznicy nie moglibyśmy przyjść do Boga, żeby mieć z Nim jakąś relację, prawda? Bo Bóg nie może mieć z grzesznikami. Nie można Boga oglądać i nie umrzeć. Jest powiedziane właśnie o tym, że jak człowiek jest grzesznikiem, to tak to wygląda. I Bóg musiał coś zrobić takiego, żeby po prostu człowiek nie był przed Bogiem grzeszny, żeby człowiek był sprawiedliwy. I to nam zapewnił właśnie Jezus przez swoją ofiarę. Sprawił, że Bóg przypisuje nam sprawiedliwość. I jeżeli jesteśmy sprawiedliwi, to możemy właśnie przyjść do Boga i mieć kontakt z Jego obecnością. Że Pan Jezus mówi, że ja prosić będę Ojca i dał wam innego Pocieszyciela, Ducha Prawdy, który będzie z wami na wieki. I mówi, że wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Więc to przebywa wśród was, to wydaje mi się, że jest takie podchwytliwe, bo jeżeli nie był dany, to przebywał może w Panu Jezusie właśnie. Może przez Pana Jezusa wpływ jakiś, a może też inaczej, ale może tak jak właśnie w Starym Testamencie przebywał wśród nich, ale potem jest powiedziane i w was będzie. Czyli jest pewna zmiana właśnie w Nowym Testamencie, że tego ducha może mieć człowiek w sobie, jeżeli narodzi się na nowo. I rozdział 14 Ewangelii Jana, werset 26. Ewangelia Jana 14:26. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pan Jezus wiele rzeczy do nich powiedział, ale oni zapomnieli. I Duch Święty jest nazwany nauczycielem, który przypomni to wszystko. Jakby właśnie to było tak, że Pan Jezus by przyjeżdżał, odwiedzał jakieś zbory i przypominał, to by było dziwnie, nie? Prawda, że tak rzadko. Teraz może jeszcze jak jest telewizja, to lepiej, ale wiecie, do XX wieku to praktycznie nie byłoby to za bardzo możliwe. I to było konieczne, żeby im przypomnieć to wszystko, co Pan Jezus powiedział, bo oni słyszeli te rzeczy, ale wiecie, potem nic z tego jakby nie widać, że nie pamiętali. Kiedy został ukrzyżowany Pan Jezus, to wszystko zapomnieli. Potem myśleli, że ciało Jak Maria Magdalena była u grobu, to powiedziała im, że ukradli ciało, to tam Piotr i Jan pobiegli do grobu sprawdzić, czy to prawda, czy nie. Nie rozumieli wielu rzeczy. Ukrywali się. Generalnie świat się dla nich załamał. To tak samo, jakby nam ktoś odebrał te obietnice, jakie mamy w Nowym Testamencie, prawda? I by się okazało, że to wszystkie obietnice i też to, że Bóg swoim duchem zamieszka w nas, że to po prostu zostaje to zabrane nagle. No to byśmy chyba po prostu płakali, załamali się, no po prostu tragedia, nie? I chcę powiedzieć właśnie, że apostołowie wcześniej, jak się popatrzy, to już tam mówiłem o tych różnych rzeczach. Piotr na przykład mówił: Panie, nie przyjdzie to na Ciebie, do Pana Jezusa. Pan Jezus go upomniał, że wiecie, pomysły miał różne dobre Piotr, nie? Generalnie miał piękne marzenia, piękne jakieś tam pomysły i tak dalej, że Pan Jezus odbuduje Izraela, to też będziemy za chwilę czytać ten fragment. Generalnie miał różne fajne pomysły, ale no te pomysły niekoniecznie były dobre i niekoniecznie zgodne z wolą Bożą, tak jak z tym zrzuceniem tego ognia na to miasto. Dobre chęci też miał, mówił: gotów jestem z Tobą umrzeć, i to wszyscy uczniowie się zarzekali i powtarzali. Szedł do Pana Jezusa po wodzie, ale też się za chwilę zawahał i zaczął tonąć. I myślę, że to, jacy apostołowie byli przed zesłaniem Ducha, to obrazuje nam takich cielesnych chrześcijan trochę, którzy chcą dobrze, mają dobre chęci, mają dobre postanowienia różne, ale nie wychodzą pewne rzeczy, prawda? Bo brakuje tej mocy Bożej w życiu do pewnych zmian. Jedyne, co właśnie taki chrześcijanin może, to chcieć dobrze, bo tak naprawdę to więcej nie może. No bo człowiek wszystko czyni swoją siłą, prawda? Są ludzie, którzy mają różne postanowienia, rzucą palenie, przestaną przeklinać, nie będą się jakąś może pornografią zajmować, czy jakimiś innymi rzeczami. Jakiś czas może im wychodzić, bo zaprą się siebie, wiecie, spinają się, ale to jest, bardzo szybko się męczą tym. I bardzo rzadko się zdarza, że ludzie potrafią coś takiego zmienić, jakieś takie rzeczy związane z jakimiś nałogami, złymi nawykami. Natomiast my dostajemy od Boga moc do zmian pewnych. Nie zawsze te zmiany od razu nam wychodzą. My też nie od razu jesteśmy dojrzałymi chrześcijanami, się uczymy różne rzeczy i dorastamy. Ale Bóg daje nam siłę i pomaga nam. We wszystkim nam go pomaga ku dobremu. Przeprowadza nas przez takie rzeczy, żeby pomimo tego, że daje nam wolną wolę, żebyśmy pewne rzeczy mogli zrozumieć, nie? Bo Bóg mógłby tak pstryknąć palcem i pewne rzeczy zmienić, tylko to by w pewien sposób naszą wolną wolę mogło łamać. Niekoniecznie też, bo są pewne rzeczy może, które byśmy chcieli, żeby się zmieniły tak jak pstryknięciem palcem, ale no, Boże drogi są inne niż drogi nasze i Bóg nas prowadzi w inny sposób, taki, którego nieraz od razu nie rozumiemy, ale w dłuższej perspektywie zaczynamy widzieć, że się pewne rzeczy układają w jedną całość. Także chciałem właśnie powiedzieć o tym, że bez Ducha Świętego, bez tego zaopatrzenia Bożego, takiego, tej mocy sprawczej w życiu, to człowiek Bogu może też obiecywać różne rzeczy i mieć dobrą wolę, dobre chęci, ale nic tutaj nie osiągnie. Nie ma człowiek mocy do zwycięstwa. I tak samo właśnie Piotr deklarował piękne rzeczy, a potem się zaparł chwilę później. I pamiętacie, że naprawdę to był człowiek taki gorliwy. To jak Pana Jezusa zaatakowano w ogrodzie, w sensie przyszli do Niego tam jak do zbójcy, to Piotr wziął miecz i uderzył tam sługę arcykapłana, odciął mu ucho. Także to nie był człowiek, który tam tylko tak mówił, żeby No, nawet nikt chyba nie podejrzewa nas. Wiemy, że oni, że uczniowie wszystko to mówili szczerze, co jest zapisane i nie na pokaz, że och, tutaj powiem, żeby fajnie wyjść przed Panem Jezusem, a w sercu coś innego myślę. No nawet tak nie myślimy. No, także mówiłem o tym, że to, że Duch, to co Pan Jezus mówi, że lepiej dla was, żebym ja odszedł, to pierwszy powód to był taki, że no, nie mógłby wszędzie równocześnie być. A tak to każdy człowiek może mieć kontakt z obecnością Bożą indywidualnie. A drugi powód jest w pierwszym liście Jana zapisany. Pierwszy list Jana, drugi rozdział. Wiersz 27. Ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was. I nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, on nie jest kłamstwem i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie. Także mamy tutaj powiedziane, że dzięki temu, że mamy Ducha Świętego, to no nie potrzebny nam taki nauczyciel, który przyjedzie tam skądś, nie wiadomo skąd i nam coś powie. Ja nawet wam tu nie jestem potrzebny w tej chwili, no byłoby się beze mnie, bez w ogóle, bez innych. Chociaż no też nie do końca, bo Bóg tak to założył, żeby życie chrześcijańskie tak wyglądało, żeby ludzie trwali w społeczności, w sporach i sobie wzajemnie usługiwali. Natomiast mamy, Bóg mówi do każdego z nas indywidualnie i jeżeli faktycznie tego Ducha Świętego mamy, co widać zresztą po owocach człowieka, to Bóg, jak czytamy Jego Słowo, daje nam zrozumienie po prostu przez Ducha Świętego, daje nam pewne rzeczy poznać, zrozumieć. Zresztą nieraz jak czytam Biblię, to po prostu jakieś rzeczy takie, których wcześniej nie widziałem, są przede mną odkrywane, że aż sam się dziwię po prostu, że człowiek sam by na takie coś na przykład nie wpadł, a pewne rzeczy się spinają w całość też. Także jest, Pan Jezus mówił właśnie, że pośle Ducha i Duch nauczy was wszystkiego. Wcześniej Pan Jezus był nauczycielem, dzisiaj Duch Święty jest tym nauczycielem. I owszem, my różne rzeczy słuchamy, ale też zobaczcie, że jak jest na przykład w liście do Koryntian powiedziane o prorokach, to prorocy mają prorokować, a kto miał to rozsądzać? Starsi zboru? Nie, zbór miał rozsądzać te rzeczy. Także zbór był wyposażony do tego, żeby rozsądzać, które proroctwa są prawdziwe, a które nie są, wyposażony właśnie przez Ducha Świętego, przez Boga. Także drugim powodem jest właśnie to, co przeczytaliśmy z tego listu Jana, żeby my wszyscy też jako uczniowie, żebyśmy stawali się dojrzalsi i samodzielni. No widzicie, z Panem Jezusem chodzili 3,5 roku i no gafy popełniali takie, jak czyta się nieraz, to tak po prostu jak, no nic nie kumali praktycznie, no tak czasami się może tak wydawać, to nie jest, że nic, bo wiadomo, że to przebywanie z Panem Jezusem dużo im dawało, prawda, też ich oswoiło z jakimiś cudami, nauczyło ich wiary większej. Ale często tak po prostu człowiek się zastanawia, no i nawet Pan Jezus też się dziwi, że jeszcze nie rozumiecie, jak na przykład ten cud z chlebami 2 razy już uczynił, to się ich pyta, jeszcze nie rozumiecie? Dzięki Duchowi jesteśmy jakby bardziej samodzielni tutaj i pewne rzeczy rozumiemy szybciej, dlatego że Bóg nam je objawia. Rzeczy, których tak normalnie chyba nie można zrozumieć. Bóg nam takie rzeczy objawia i rozumiemy. I to też rozumiemy jako chrześcijanie. Nawet z różnych denominacji chrześcijanie się spotykają i ze sobą rozmawiają i pewne rzeczy rozumieją z Pisma podobnie, pomimo tego, że no, z innych denominacji się wywodzą i na przykład mówię o jakichś rzeczach takich, na przykład, które nie są nauczane, ale człowiek ma jakieś swoje przemyślenia, swoje jakieś takie te i mają podobne. Także takie właśnie dylematy miałem z tym fragmentem. Dlaczego dlaczego to jest lepiej? Dlaczego to jest lepiej? Przecież lepiej by było mieć Pana Jezusa obok. No, w pewnych rzeczach tak może właśnie, co do takich odpowiedzi od razu, chociaż też Pan Jezus, pamiętacie, że też nie na wszystko odpowiadał tak jasno, czasami odpowiadał w taki sposób, że uczniowie i tak nie zrozumieli tego, nie? No to co to by nam dało, że będziemy mieli odpowiedź, której nie zrozumiemy, nie? Albo prorocy też mieli różne proroctwa, których sami nie rozumieli, pragnęli w nie wejrzeć, ale no nie zawsze było im dane wejrzeć w to, co mogli tam opowiedzieć, prorokować. Także Pan Jezus mówi, z mego weźmie i mnie uwielbi. Także celem tego, że Bóg daje Ducha Świętego, jest to, żeby uwielbić Pana Jezusa. Przeczytajmy sobie drugi list do Koryntian 4,14. Albo może 3,18. Najpierw sobie przeczytajmy. Drugi list do Koryntian. 3,18. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Czyli Pan, który jest Duchem, sprawia, że oglądając obraz Jezusa Chrystusa w chwale, to nas przemienia, że stajemy się do Niego podobni. Stajemy się tacy jak nasz nauczyciel, bo jesteśmy uczniami Jezusa i się do Niego stajemy podobni. Obserwujemy chwałę Pana i zostajemy przemienieni w ten sam obraz przemieniania. Jak to czyni Pan, który jest Duchem, czyli się przemieniamy, jak już ten list do Rzymian, 8 rozdział, mówiliśmy, że w ciele się Bogu nie można podobać, to przemieniamy się na obraz Pana, który jest Duchem, czyli duchową taką przemianę przechodzimy, prawda? Że duchowo się przemieniamy, duchowo jakoś wzrastamy i stajemy się nie w ciele podobni, tylko w duchu się stajemy podobni. Ciała nasze, to wiecie, to są niedoskonałe, różne choroby mamy, jakieś ból kręgosłupa i takie tam, no, to się nie przemieniają nasze ciała w chwałę, że się stajemy tacy, jak wiecie, ten posąg Dawida na przykład wyrzeźbiony, taki muskularny, nie wiadomo co. To nie jest jakby naszym celem. Nie mówię, że nie można, bo można też trenować i zadbać o swoją formę bardzo, ale to nie jest celem chrześcijan. I teraz przeczytajmy 4 rozdział. 2 do Koryntian, 4 rozdział. 4 rozdział, 4 werset. W których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Mamy tutaj powiedziane o drugiej stronie, prawda? Że pierwsza strona to jest to, że jeżeli my patrzymy na chwałę Jezusa Chrystusa, to Bóg przemienia nas na obraz Jego chwały. Natomiast tutaj dalej mamy powiedziane, że Bóg świata tego zaślepia umysły ludzi, żeby im ta chwała Ewangelii nie świeciła, to światło Ewangelii, żeby im nie świeciło, światło Ewangelii o chwale Chrystusa. Więc jak im to światło nie świeci, to oni nie mogą na to patrzeć, jak są zaślepieni. No jak już sama słowo mówi zaślepić, to zamknięte mają oczy i jak nie patrzą na to, to nie zostają przemienieni. To jest trochę jak z tym wężem na pustyni, prawda? Że my jak na Jezusa patrzymy, to jesteśmy uzdrowieni z grzechu w jakiś sposób, w jakichś innych rzeczy, patrząc na naszego Zbawiciela, jesteśmy przemieniani. Natomiast niewierzący no nie mogą spojrzeć na Jezusa i nie mogą ujrzeć tej chwały Ewangelii i nie mogą też być przemienieni. Także musiała zostać wcześniej przelana krew baranka, to też już o tym wspominałem, żeby duch został dany, musiała zostać przelana krew baranka, który usprawiedliwi nas, bo Żydzi składali te ofiary i kapłani też składali ofiary za siebie, za lud. I na jakiś czas oczyszczali się z grzechu. Natomiast te ofiary, liście do Hebrajczyków, mam powiedziane, że one nie były skuteczne i nie mogły kładzić grzechu, tylko jakby były obrazem tego, co się miało później stać, że Pan Jezus położył życie swoje za nas, przelał swoją krew i w ten sposób nas przed Bogiem usprawiedliwił i otworzył nam drogę do Boga. Umożliwił nam to, że możemy stawać w Jego obecności, że możemy mieć z Nim kontakt, tak jak mówiłem o tym przybytku z tą zasłoną, nie? Że ta zasłona została rozdarta, że Pan Jezus to jakby dla nas rozdarł, że możemy mieć kontakt z z Bogiem. I zmierzając ku końcowi, Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział. Cztery do osiem. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. To jest ta sama obietnica, co było, że kto przyjdzie do mnie, niech pije i z wnętrza jego popłyną źródła wody żywej. I to mówił o Duchu, jest powiedziane. Lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdy oni wtedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraela? No to znowu widzimy, że nie rozumieli uczniowie, o czym Pan Jezus do nich mówi, bo on mówi tutaj im o tym, że otrzymają Ducha Świętego, a oni się pytają, czy odbuduje Królestwo Izraela. No to ja też czasami dzieciom o czymś poważnym mówię, a dzieci na przykład tam wysłuchają i nic się do tego nie odniosą, tylko a możemy zagrać na komputerze? No, że widać, że po prostu jakby... No tak mi się kojarzy ten fragment, że tutaj Pan Jezus im coś mówi, a oni się go pytają, czy odbuduje Królestwo Izraela. Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i całej Judei i Samarii, aż po krańce ziemi. Tu chcę zwrócić na ten czwarty werset, że Pan Jezus nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca. Nakaz prosty. Nie zrozumieli do końca, ale byli posłuszni, bo w drugim rozdziale czytamy: a gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. Gdzie byli? No w Jerozolimie. Byli tam na jednym miejscu i tą obietnicę otrzymali. Także warto być posłusznym Bożym nakazom, nawet jak te nakazy są dla nas niezrozumiałe, bo uczniowie dostali nakaz, że mają się nie oddalać, mają czekać. No i wiecie, człowiek może powiedzieć, no nie wiem ani kiedy, jak długo czekać, co mam robić przez ten czas, jak czekam, no nie rozumiem tego i na przykład w związku z tym, że nie rozumiem, to nie będę temu podporządkowany. Nie? No, słabo, prawda? A oni byli posłuszni i czekali. No pewnie też nie wiedzieli, co w tym czasie mają robić, ale czekali, byli posłuszni i tą obietnicę dostali. To mówię a propos takich tematów, bo czasami są w Biblii takie tematy, których nie do końca rozumiemy. Dlaczego Bóg akurat tak każe coś zrobić? Po co to jest? Po co na przykład jest post? Po co jakieś inne rzeczy? Nie wiem, może jakaś... Młodzi ludzie czasami się zastanawiają, po co jest jakaś wstrzemięźliwość taka człowieka, małżeńska, czy coś taka, że dlaczego Bóg to tak kazał, nie? Przecież mogłoby być inaczej jakoś to i ten, nie? I to, że czegoś nie rozumiemy, to nie znaczy, że nie warto być posłusznym, bo warto być posłusznym. I to pokazuje, jest wiele przykładów w Biblii takich, które pokazują, że warto jest być posłusznym i warto oczekiwać. Nie chcę teraz mówić o oczekiwaniu, ale wiele razy o posłuszeństwie, na przykład Naaman Syryjczyk, mi tak przychodzi teraz na myśl, że on przyszedł, no i się tam obmyj w Jordanii, nie? 7 razy. I on: okej, dobra, wracam do siebie. Bez sensu, mamy lepsze rzeki. A jego sługa mówi: no słuchaj, no co ci szkodzi? Taką drogę przebyłeś długą, no spróbuj. Gdyby coś ci trudnego prorok kazał zrobić, to byś zrobił, a takie prościzny to tam. No i on się obmył, był posłuszny i został uzdrowiony. Także warto być posłusznym. Też to właśnie z Saulem, to tam jest ten tekst: posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. A propos tego, że Saul wybrał najlepsze sztuki bydła po to, żeby złożyć... Jeszcze ciekawe też to właśnie, jak wczoraj czytałem, to tam Saul mówi do Samuela, że twojemu Bogu, nie mojemu Bogu, tylko że te najlepsze sztuki bydła mam, żeby złożyć twojemu Bogu w ofierze. Nie? I, no, a to taka mała dygresja. Warto być posłusznym. Saul na przykład nie był posłuszny i Bóg go odtrącił. warto też czekać, jak uczniowie czekali na to zesłanie ducha. I to czekanie, też jeszcze o tym czekaniu bym chciał powiedzieć, że to nie jest takie czekanie jak u lekarza, że sobie siadamy, robimy coś innego, sobie gazetę czytamy u lekarza i czekamy na gazetę, czy tam tablet, czy telefon. Ja już wiem, że gazet się raczej nie czyta dzisiaj. No chociaż może ktoś czyta, nie wiem. Raczej w telefonie się jakieś rzeczy tam przegląda, wiadomości albo na tablecie, albo... No, więc czekamy u lekarza i zajmujemy się czymś innym i lekarz mówi, no pan taki, i się wtedy wchodzi. Nie, nie o takie czekanie chodzi. Czekanie na Boga to jest bardziej takie czekanie jak na przykład kelner. Kelner czeka na zamówienie, ale tak czeka aktywnie i po zamówieniu dalej czeka. Nieraz przyjdzie się zapytać, czy coś tam nie jest potrzebne, czy w czymś mógłby jeszcze pomóc, czy czegoś nie brakuje. Jak tam sztuciec spadnie, to przyjdzie i wymieni. Chyba, że nie widzi tego. Ale no generalnie zadaniem kelnera jest takie czekanie aktywne, że on nie czeka, aż go się tam zawoła, czy coś tam. No też może, ale że cały czas jest jakby czujny. I takie ma być nasze czekanie, takie nasze oczekiwanie na Pana ma być, że mamy być czujni i czekać na Niego. Zresztą w ogóle słowo kelner po angielsku to jest waiter, co już jest związane z czekaniem, wait, czyli czekać, czyli czekacz taki, prawda? Kelner to jest czekacz, on czeka po prostu na to, kiedy może pomóc. Także każdy z nas jest osobą, która w pełni zarządza swoim czasem i zachęcam Was do tego, żeby w relacji z Bogiem czekać też na Niego, na Jego obecność w modlitwie, żeby tak się nie śpieszyć, bo czasami, no wiem, że w praktyce czasami to inaczej wygląda, ale warto też na Boga czekać i to są fajne chwile. Nieraz naprawdę, jak się na Boga poczeka jakiś czas, ma się więcej czasu dla Boga, to po jakimś czasie przychodzi i fajne rzeczy przed nami odkrywa albo w jakiś sposób do nas też przemawia. Także Pan Jezus musiał odejść tutaj fizycznie, żeby wykonać Boży plan, żeby nas oczyścić, żeby umożliwić nam przyjście do obecności Bożej. I dlatego mówi, że lepiej dla was, żebym odszedł, bo inaczej Duch nie będzie wam dany. I nie mógł ten Duch być dany, bo on, jego zadaniem było uwielbić Chrystusa, prawda? A tą Ewangelię o Chrystusie też, piękną chwałę Ewangelii Chrystusowej, a jaka by była Ewangelia, jakby Pan Jezus nie oddał za nas swojego życia? No, taka inna trochę, prawda? Więc dlatego Pan Jezus powiedział, że lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo dam wam ducha i będziecie mieli bezpośrednią relację z Bogiem przez cały czas, po prostu będzie dla was możliwość przez cały czas mieć relację z Bogiem, a z Nim fizycznie byśmy nie mogli i też nie rozumielibyśmy wielu rzeczy. Jeszcze o tym oczekiwaniu, to z Izajasza 40 rozdział, znany fragment, na koniec przeczytam, o orłach.
Izajasza
40:31. Lecz ci, którzy ufają Panu, no właśnie, tu w Warszawce jest ufają Panu, w Gdańskiej jest, w UBG na przykład, albo w Toruńskiej, oczekują. Ci, którzy oczekują Pana, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do modlitwy.